Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, serdecznie Państwa witam i pozdrawiam w majowe przedpołudnie. Mówi się tak, piękna jak majowy poranek, albo świeża, albo po prostu jak majowy poranek. W systemie ludzkich wartości jest to wartość stała, wzorcowa, porównywalna jak obiegowa moneta, stara, odwieczna moneta, wytarta ustami ludzkimi do stanu absolutnej gładkości. Nic na niej nie zostało. To krążek błyszczącego metalu. Spróbujmy zrekonstruować jej rysunek, sięgnąć do jego źródła, opisać szczegółowo i bez pretensji. Więc zieleń, nie ta gruba, brutalna zieleń lata. Już brzuski straciły różowawy odcień, już są tylko jasno zielone, ale to zieleń szczególna, przezroczysta. Słońce ją prześwietla i nadaje drzewku trójwymiarowość, uwypukla je. Cała gama zieleni, od jeszcze młodszej, cieliście zielonej osiny, przez już jasnozieloną brzozę do sosny, która w tym kontraście staje się prawie czarna. Więc wielobarwna zieleń, zapach młodego listowia, krzyki ptaków i spokój. Dalekie, wyostrzone pejzaże. Z dala zieleni przybywa jeszcze jeden odcień, najjaśniejszy. To tylko drzewka czeremchy, całe w kwiatach, tak dalekie, że ich biel zatarła się, roztopiła, tylko rozwodniła zieleń. Światło zmienia wygląd świata, różnicuje obrazy natury, powoduje mgławicę kolorów i odcieni. Jest we wszystkim i wszędzie. Stan ducha i świadomości wyraża obraz natury przesiąkniętej światłem form. Wielcy malarze, Tycjan, Rembrandt, Velázquez, światłem charakteryzowali ludzi, w nich widzieli źródło emanującej jasności. Światło zespala świat rzeczy i osób, nadaje wszystkim materiom spójnie. Słońce jest pulsującą kulą światła. Jego światło jednoczy się z czasem i uzależnia od siebie ludzi i zjawiska. Pisał profesor Władysław Szafer, założyciel Ligi Ochrony Przyrody. Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra, by ratować polską przyrodę. Ochrona przyrody ochroną człowieka to hasło, którego autorem kilkadziesiąt lat temu był profesor Władysław Szafer. W obecnych czasach nabrało zupełnie nowego znaczenia. Ochrona przyrody to nie odkrycie naszych czasów. Od tysiącleci przyroda w ludzkiej świadomości odgrywała znaczną rolę. jej ochroną. Według przekazów historycznych zajmowano się już w starożytności. Wynikało to z powodów religijnych, z chęci ochrony i utrwalenia otaczającego piękna, czy z chęci zachowania największych jej walorów dla możnych tego świata. Rzymianin Cyceron pisał, cytuję, niszczenie lasów jest najgorszym wrogiem dobrobytu społeczeństwa. W Polsce najstarsze znane nam zarządzenie dotyczące ochrony przyrody wydał Bolesław Chrobry, a dotyczyło ono ochrony bobra. Dzisiaj ochrona przyrody stała się znacznie bardziej skomplikowana, bo to już nie tylko chronienie poszczególnych gatunków roślin i zwierząt. Dzisiaj ochrona przyrody przerodziła się w walkę o zachowanie całych ekosystemów, o to, by rozwój cywilizacji nie łączył się z utratą tych wartości otaczającego nas świata, które są podstawą ludzkiej egzystencji. Obecnie powiedzenie, że przyroda nie jest naszą własnością, że pożyczyliśmy ją od naszych wnuków i należy skarb ten zachować w jak najlepszym stanie, zyskuje coraz większą popularność. Jak wspomniałem, profesor Władysław Szafer był założycielem, inicjatorem powstania Ligi Ochrony Przyrody. W 1926 roku na posiedzeniu Państwowej Rady Ochrony Przyrody profesor Szafer przedstawił konkretny projekt Ligi Ochrony Przyrody. Miała być to organizacja zrzeszająca towarzystwa znajdujące się w różnych rejonach kraju i zajmujące się ochroną przyrody. Towarzystwa te miały od każdego członka pobierać niewielką, kilkugroszową składkę. Ten niewielki datek, pobierany jednak od wielkiej liczby ludzi, miał umożliwić zgromadzenie funduszy potrzebnych na wykup rezerwatów. W roku 1927 podjęto decyzję o utworzeniu Ligi Ochrony Przyrody i wybrano komitet założycielski. W skład komitetu weszli profesor Jan Gwalbert Pawlikowski z Lwowa, Bolesław Hryniewiecki z Warszawy, Mieczysław Limanowski z Wilna, Władysław Szafer i Walery Getel z Krakowa. Na przewodniczącego komitetu poproszono profesora Aleksandra Janowskiego z Warszawy. Zaproponowano kilka nazw przyszłej organizacji, między innymi Ligi Ochrony Oblicza Ziem Polskich, Ligi Towarzystw Polskich dla Ochrony Przyrody. Naczelną zasadą powstania Ligi, jak pisał profesor Szafer, było, cytuję, aby część pracy, która niemal w całości spoczywała na barkach garstki osób zgrupowanych w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, przerzucić na społeczeństwo, dostatecznie przygotowane do tego zadania. Dalej pisał, naczelną zasadą organizacji Ligi ma być jej powszechność, czyli zapewnienie w niej uczestnictwa jak najszerszym kręgom społeczeństwa. Do zatwierdzenia statutu Ligi Ochrony Przyrody doszło wkrótce, bo już 29 marca 1929 roku. Nim jednak statut został zatwierdzony, trzeba było pokonać liczne trudności. Opisała je Aleksandra Lińkowa w dziejach Ligi Ochrony Przyrody, wydanej przez Zakład Zadrzewień i Zieleni Ligi Ochrony Przyrody. Minęło już ponad 80 lat. Powstały liczne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody, jednak Liga Ochrony Przyrody wciąż tkwi w społecznej świadomości i wciąż prowadzi działalność edukacyjną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Profesor Władysław Szafer był inicjatorem powstania Ligi. W początkach jej działalności brało udział liczne grono naukowców i ludzi żywotnie zainteresowanych ochroną przyrody. Zdaniem ekspertów ochrony przyrody najbardziej niebezpieczna dla niej, dla życia i zdrowia ludzkiego są ignorancja i bierność. Dlatego należy tworzyć dobry mechanizm uświadamiania ludziom problemu ekologicznego. Zatem remedium na kryzys moralny i kryzys sumienia, a także środowiska jest oświecenie i odnowa duchowa, przezwyciężająca ekonomizację mentalności, życia ludzi i brak szacunku do świata przyrody, jego wartości i piękna. A zatem edukacja ekologiczna umożliwiająca zdobycie określonego typu wiedzy, która kształtuje umysłowość i wyobraźnię, wrażliwość na środowisko, ukazująca nierozdzielność środowiska i człowieka, jest kluczem do osiągnięcia harmonii między nimi. Tymczasem, podobnie jak poziom wykształcenia obywateli i dystans cywilizacyjny w stosunku do krajów zachodnich, ma się poziom świadomości ekologicznej Polaków, opóźniony, jak twierdzą eksperci, od 30-40 lat. Trzeba tu zatem zauważyć, że początki środowiskowego ruchu edukacyjnego w Australii i w innych krajach zachodnich sięgają lat 60., a nazwa edukacja środowiskowa pojawił się w roku 1966, a w roku 1969 opracowano tam jej koncepcję. W naszym kraju podobny dokument był opublikowany 27 lat później, w 1996 roku. Przypomnijmy, że celami edukacji środowiskowej są kształcenie jasnej świadomości odnoszącej się do ekonomicznych, społecznych, politycznych i ekologicznych współzależności w obszarach miejskich i wiejskich. Dalej, umożliwienie każdemu z korzyścią przyswojenia wiedzy, wartości, postaw, zaangażowania i potrzebnych umiejętności do ochrony i poprawy środowiska. Wreszcie, tworzenie nowych wzorów zachowań indywidualnych, grupowych i społeczeństwa jako całości w stosunku do przyrody. Edukacja środowiskowa ma zadanie kształcenia obywateli dobrze poinformowanych w zakresie biofizycznego środowiska i związanych z nim problemów, świadomych, jak pomagać rozwiązywać te problemy i tworzyć motywację do pracy skierowanej na ich rozwiązywanie. Edukacja ta, jak to trafnie określono, powinna być szkołą przeżycia cywilizacyjnego. Przypomnijmy, że cała rzeczywistość łącznie z człowiekiem jest ekologiczna, to znaczy, że jest ona współzależna. Podstawowe prawo ekologii głosi, że każda rzecz wiąże się z wszystkimi innymi rzeczami. Ekologia opisuje i wyjaśnia związki między organizmami i ich środowiskiem. Poszukuje ona ujęć całościowych oraz wzajemnych relacji w złożonej rzeczywistości świata przyrody. Myśleć ekologicznie, to znaczy umieć dokonać integracji wiedzy z różnych dziedzin w jedną całość i wielostronnie uświadomić sobie skutki ludzkiej ingerencji w środowisko. Zrozumienie tych związków jest niezbędne, jeśli chcemy zapobiec wyginięciu zagrożonych gatunków i zrozumieć, jaki wpływ na środowisko mają zanieczyszczenia. Ekologia odpowiada także na pytanie o strukturę, o funkcjonowanie środowiska, istniejące w nim relacje i konsekwencje ingerencji człowieka w jego elementy. Jednym ze źródeł zła w postaci degradacji środowiska, jak wspomniano, jest niewiedza, gdyż, cytuję, ludzie nie mogą troszczyć się jak należy o rzeczy, których nie rozumieją, pisała Barbara Ward. Tymczasem samo greckie słowo oikos, od którego pochodzi termin ekologia, oznacza wspólny dom, troszczącego się o niego gospodarza, odpowiadającego za panujący w nim ład i porządek. Termin ekologia wskazuje zatem głębokie związki człowieka z środowiskiem. Fizyk i filozof, który zajmował się między innymi badaniem warunków w życia w świecie naukowo-technicznym, Karol Fryderyk von Weizsäcker pisze: do jedności przyrody należy jedność człowieka i przyrody. Człowiek, w którego doświadczeniu odnajdujemy jedność przyrody, jest zarazem jej częścią. W tym stwierdzeniu zawarta jest zarówno myśl Platona, zgodnie z którą byt jest organiczną jednością, jak i świętego Franciszka z Asyżu, który w kwiatkach ukazał wielką jedność, a więc wspólnotę przyrody i człowieka. Była ona zawsze wyrażana w doktrynach religijnych, bowiem żadna religia nie mogła nigdy myśleć o przecięciu czy bodaj rozluźnieniu więzi między człowiekiem a przyrodą. Człowieka należy zatem postrzegać jako jedność psychosomatyczną, powiązaną ze swym środowiskiem biologicznym i społecznym, którego los zależy od rozróżniania dobra i zła, respektowania praw przyrody oraz przestrzegania moralnych zasad i nieprzerwanej walki w imię prawości. Wszelka zaś patologia, także w dziedzinie ekologii, wiąże się z brakiem zrozumienia znaczenia środowiska i moralnych obowiązków człowieka wobec przyrody. Jednym z remediów na kryzys sumienia i kryzys ekologiczny jest oświecenie i odnowa duchowa, przezwyciężenie ignorancji i bierności, technokratycznej i ekonomicznej mentalności oraz braku szacunku do życia człowieka i przyrody. Należy dostrzegać patologizację życia w Polsce, jej symptomy i konsekwencje w postaci szkód oraz strat ponoszonych przez społeczeństwo, jak zagrożenie życia i zdrowia, niemoralność, marnotrawstwo, niszczycielstwo, niezadowolenie z życia czy brak powagi oraz nieodpowiedzialność przedstawicieli władzy, jak i wielu obywateli, którzy opanowali tajemnicę cynizmu. Mówił w jednym z wywiadów ojciec profesor dominikanin Józef Bocheński. Cytuję: dopiero teraz widać, jakie fatalne skutki ta niewola, zarówno okupacyjna, jak i powojenna, pozostawiła. Sprawdza się to, co ongiś mówił Mickiewicz. Niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch zepsuty, to dopiero bólów ból. A nasz naród jest zatruty. Ja tego kraju nie poznaję. Nieprzyzwoitość moralna nie zna granic, pełno wydrwi groszy i nieprawdopodobnego łajdactwa. To bardzo przykre, to słowa profesora znanego w całym świecie, rektora Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim. Kryzys moralny i ekologiczny wymaga edukacji do ładu i harmonii we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wymaga wielkiego intelektualnego i moralnego wysiłku, postrzegania dobra wspólnego, idei służebności, zdolności widzenia rzeczy takimi, jakimi one są. Warunki te mogą być spełnione, jeśli ukaże się ludziom całość i istotę aktualnych problemów związanych z kryzysem, kryzysem środowiska, jego źródeł i skali zła pochodzącego z niszczenia związków łączących człowieka z przyrodą. Ludzkie relacje poznawcze i techniczne z środowiskiem powinny opierać się na zrozumieniu związków natury i kultury oraz na wartościach stabilizujących, wprowadzających równowagę pomiędzy myśleniem, wartościowaniem, odczuwaniem i działaniami. Szansa przezwyciężenia chaosu myślowego i moralnego, wewnętrznej deprawacji człowieka i jego etycznego rozkładu tkwi w religii i personalistycznej, humanistycznej antropologii, łączącej doczesny i wieczny, materialny i duchowy wymiar życia, umożliwiającej jego zrozumienie i poczucie sensu oraz wzięcie odpowiedzialności za nie. Na dalszym planie należy wymienić takie zadania jak stymulowanie powszechnej, intelektualnej aktywności, uspołecznienie wiedzy, dostęp do źródeł i zasobów informacji dotyczących skutków ludzkich działań i zmian, które one powodują w środowisku i kształcenie umiejętności ich wartościowania z punktu widzenia zdrowia i życia społeczeństwa. W antropologii ekologicznej, która analizuje zależności adaptacyjne wiążące kulturę z przyrodą, dostrzega się fakt zbieżności religii, zasad moralnych i życia społecznego. Chrześcijańska perspektywa rzeczywistości to widzenie świata i życia jako daru Boga, który powinien być przez ludzi doskonalony. W tej perspektywie środowisko jest partnerem człowieka w historii zbawienia. Grzech zaś, który oznacza rozdarcie, pęknięcie w ludzkiej naturze i kosmosie, odbija się i mści się na życiu człowieka i jego biosferze. Świat bez Boga. Skażenie człowieka i ziemi złem powoduje, że jest on chory i panuje w nim przemoc i zło. Człowiek, który nie rozumie środowiska jako systemu i procesu podtrzymującego życie, nie podporządkowuje się prawom i organizacji przyrody, ale niszczy ją. Despotyczna władza nad przyrodą mści się na człowieku. Wykorzystywanie przyrody w warunkach konsumpcyjnej ekstazy, ubóstwiania rzeczy, bezkarności i obojętności, a także ignorancja ekologiczna, arogancja i samowola są wynikiem moralnego zła. Człowiek w perspektywie wiary powinien oddawać cześć Bogu, a bliźniemu i naturze miłość i szacunek. Integralność psychofizyczna, stanowiąca pełnię istnienia i rozwoju człowieka oraz warunek rozumienia jego natury uzdalniającej go do poznawania świata i działania w nim, powinna wyznaczać harmonię ludzi i przyrody. Jej wyrazem jest akceptacja świata i życia, cieszenie się nim, troska, opiekuńczość, uprawianie, doglądanie, ochrona oraz pełnienie roli odpowiedzialnego gospodarza. Więzi zaś fizyczne i duchowe człowieka ze światem nakładają zobowiązania wobec środowiska. Bowiem jak człowiek odnosi się do świata, czyli jak go rozumie i jak go traktuje, w taki sposób nieuchronnie zaczyna odnosić się do siebie jako do człowieka. Są tylko dwie możliwości. Na gruncie głębokiej jedności człowieka i świata, albo człowiek, zatraciwszy poczucie swej transcendencji, zgodzi się na redukcję do poziomu rzeczy i podda się naciskowi sił działających w kierunku rozpadu i niwelacji form życia. Tak czy inaczej, odczłowieczenie świata idzie w parze z odczłowieczeniem człowieka. Grzech ekologiczny jest najpierw i w swojej najgłębszej warstwie grzechem antropologicznym, grzechem przeciwko człowiekowi, pisał nieodżałowanej pamięci ksiądz profesor Jerzy Bajda. Pełni satysfakcji człowieka nie można mierzyć ilością posiadanych dóbr materialnych, które traktowane jako cel sam w sobie stanowią o mrokach społeczeństwa konsumpcyjnego, zorientowanego, jak to pisał Jan Paweł II, na mieć, używać, niszczyć i tyranizować. Ale szacunkiem do samego siebie, wynikającym z satysfakcji pracy nad sobą, szerzeniem dobra w świecie, tworzeniem ładu kulturowego oraz realizowaniem perfekcjonistycznych aspiracji. Nowoczesną zaś świecką edukację cechuje brak poczucia celu i sensu i związków między przedmiotami. Zawodzi ona nie dlatego, że nie uczy wielu rzeczy, lecz ponieważ nie ma ona rdzenia moralnego, społecznego ani intelektualnego. Nie istnieje zbiór idei albo postaw, który przenikałby wszystkie części programu nauczania i który nie rysuje nawet jasnego obrazu wykształconej osoby. Można stawiać opór ekspansji zła w człowieku i w świecie przez zmianę jego wnętrza, tworzenie klimatu afirmacji dobra, optymizmu, miłości w rodzinie i życiu, radość z egzystencji, piękna życia i świata, powiększanie świadomości zagrożeń biosfery i przeciwstawianie się im. Wreszcie mamy szansę powodzenia w realizacji dzieła ochrony przez tworzenie systemu etyczno-kulturowego, bezwzględnie respektowanego w życiu politycznym i ekonomicznym, obowiązującego wszystkich w funkcjonowaniu instytucji państwa, prawa, własności, samorządów i rynku. Ponieważ uczenie się jest koniecznym warunkiem efektywnej ludzkiej działalności, a wspólnie posiadana wiedza jest konstytutywnym elementem społeczeństwa i cywilizacji, jest ono sprawą być albo nie być. To znaczy zrozumienia współczesnych zagrożeń i wizji totalnego zniszczenia. Światowa Karta Przyrody, ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w czerwcu 1980 roku, stwierdza: człowiek musi zdobywać wiedzę celem rozwijania swych zdolności, wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób przynoszący korzyść pokoleniom dzisiejszym i przyszłym, bez wyrządzania trwałych szkód przyrodzie. Człowiek może pozostawać w harmonii z przyrodą, jeśli społeczność ludzka w interesie przyszłych pokoleń działa wobec przyrody jako jej opiekun. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.